historia, jakiej nie znacie.
A konkretnie dwie historie, dwa reportaże. Już za chwilę wysłuchamy audycji Małgorzaty Jańczak pod tytułem Wyrok. Audycji przygotowanej na podstawie książki pod redakcją profesora Jacka Łuczaka i dr Anny Lasek pod tytułem Witold, listy więzienne. Książka, która posłużyła Małgorzacie Jańczak za tę bazę do przygotowania tej audycji, jest zbiorem korespondencji, która pozostała po skazanym na śmierć i stracie 13 października 1942 roku członku organizacji konspiracyjnej Wojskowa Organizacja Ziem Zachodnich. Wyrok już za chwilę, a w drugiej części audycji reportaż Jacka Kosiaka o Marku Grąckim, znanym producencie serów, a wcześniej dziennikarzu Radia Poznań, który nie przeszedł weryfikacji przed komisją na początku stanu wojennego. Zostańcie z Radiem Poznań.
Edmund Michał Wanner na karę śmierci. Witold Kurlan na karę śmierci. Franz Mularczyk na karę śmierci. Karl Ostrowski na karę śmierci. Zygismunt Hoyan na karę śmierci.
Wyrok. Audycja Małgorzaty Jańczak.
Fort VII, cela numer 65.
Moja najukochańsza mamo, jestem zdrowy. Na imieniny przesyłam ci moje serdeczne życzenia. Dwie pocztówki i list otrzymałem razem w jednym dniu. Dostałem też dwie paczki. Za nie więc serdeczne podziękowanie. Ciasto, czekolada i cukierki bardzo mi smakują. Od czasu do czasu pracuję, dlatego bardzo chcę mi się pić. Proszę przesłać mi spodnie, bo moje się podarły. Na koniec bardzo proszę o ocet sabadylowy na mszy. Pozdrowienia i całusy.
Z nami jakiś czas mieszkała mama Witolda, ciocia Mania. Ją pamiętam doskonale.
Profesor Jacek Łuczak, kuzyn Witolda.
Nie pamiętam, czy ja w ogóle spotkałem się z Witoldem. Prawdopodobnie tak. Może jak byłem jeszcze młodszy i nie miałem pamięci tego, że to jest mój kuzyn. Wiedziałem, że Witold jest. Wiedziałem również potem z listów i z opowieści cioci Mani, że Witold w więzieniach śledczych się znajduje.
Mój kochany synu, twoją kartkę napisaną 31 maja otrzymałam dopiero 8 czerwca. Dlatego wysyłam ci wszystko dopiero teraz. Ponieważ nie wziąłeś żadnej bielizny, wysłałam ci paczkę pocztą 30. Ale wróciła 1 z informacją, że ciebie nie ma. Wczoraj była u ciebie ciocia Władzia, ale niestety paczki nie były jeszcze odebrane. Jutro wyślę ci parę jajek. Zjedz je najpierw, bo się zepsują. Kiełbasa może leżeć. Bądź oszczędny z tłuszczem. Smaruj też miodem. Piotr napisał, że jest w Dachau. Czuj się serdecznie pozdrowiony i ucałowany przez twoją kochającą cię matkę. Serdeczne pozdrowienia od babci i wszystkich pozostałych.
Okres okupacyjny to był ten okres ciemny, trudny. Pamiętam, jakśmy z mamą znaleźli się kiedyś na ulicy Królowej Jadwigi, to Żydzi w kolejce czekali na powieszenie i stała szubienica. Nie wiadomo było, co można zrobić, żeby tego nie było. Człowiek nie miał możliwości protestu. Witold był tym, który chciał protestować. On był w gronie tych co najmniej 1000 ludzi tego walecznego podziemia, różnych organizacji, które w mieszkaniu księdza Skarbka w 1940 roku się zjednoczyły. Wojskowa Organizacja Ziem Zachodnich powstała wtedy. I on był jednym z jej członków.
Każdą paczkę otwieram ze łzami w oczach, skoro przypominam sobie, jaką trudność sprawiają wam te paczki w tych ciężkich czasach. Proszę mi przesłać w paczce medalik Najświętszej Marii Panny oraz książeczkę do nabożeństwa. Piszcie do mnie jak najwięcej i jak najczęściej. A, bandaż otrzymałem.
W tych listach było widoczne, po pierwsze, potrzeba wsparcia ze strony bliskich. To jego wykrzykiwanie w listach, piszcie do mnie, piszcie. To była najważniejsza strawa, która karmiła jego duszę. Z jego listów wynikało, że on jest głodny. Głodny listów, ale pewnie i głodny co było możliwe tutaj jeszcze w pierwszym obozie koncentracyjnym w Forcie VII na Ławicy, że można było te paczki dostarczać, które przeważnie były dostarczane. On pisze, czuję się dobrze, nie martwcie się o mnie. Natomiast dochodzi do jakiegoś takiego momentu, kiedy on już tam schudł ileś tam kilkadziesiąt kilo i bardzo by chciał mieć chleb. I wiem, jak tam ciocia Felicja biega, ten chleb zdobywa, a potem się okazuje, że nie wolno chleba przesyłać. Poza tym samotność. Samotność z jednej strony pomogła mu w głębszych kontaktach z Bogiem. Ich traktowano jeszcze jako więźniów, którzy nie zostali skazani. To były więzienia polityczne. Warunki pobytu w więzieniu nie były tak straszne jak w obozach koncentracyjnych. No i też chęć zobaczenia kogoś z bliskich. Ta chęć zobaczenia matki, ale potem były obawy. Matka mówi, żeby jej serce pękło, jak będzie odjeżdżać. Tą lukę w jakiś sposób wypełniła pani Świątkiewiczowa, która pojechała na pogrzeb swojego syna, który zmarł w szpitalu w Moabicie i na którego pogrzeb się również składano i która była u niego w celi, odwiedziła go. I to był bardzo ważny kontakt z kimś z zewnątrz.
Dni świąteczne Bożego Narodzenia spędziliśmy w Luboniu u Florczaków. Było pięknie, przytulnie i nie za zimno. Wciąż jednak myślimy o tobie. Dzień Nowego Roku spędziliśmy u wujka Kazia. Teraz na końcu, mój ukochany, jedyny synu, życzę ci przede wszystkim zdrowia i szybkiego powrotu do mnie. Wszystkiego dobrego życzą tobie ciocia Felicja, Helena, jej rodzice, ciocia Hanna i wujek Kaziu. Bądź serdecznie pozdrowiony i ucałowany od twoich ciebie kochających. Mama i Felicja. Dołączam znaczek i pocztówkę.
To było tak, że pewnego dnia w tym pokoju tutaj pojawił się mój kuzyn Andrzej, który to miał nadane imię Andrzej przez Witolda 3 miesiące przed jego śmiercią. Urodził się Andrzej Łuczak i on rodzinie napisał, że dajcie mu imię Andrzej. Andrzej się pojawił, miał coś pod pachą, położył taką dużą paczkę. Widać, że jest to oprawiony w taką tekturową oprawę zbiór dokumentów kilkuset, przeszło 500. I mówi, jakśmy teraz robili porządki w domu u mojej mamy, tośmy to znaleźli i chciałem cię prosić, żeby się tym zajął. Ja to przejrzałem, włożyłem do tej szafy i myślałem, co dalej z tym robić. To były dokumenty, które zostały zebrane i opisane z takim spisem wszystkich dokumentów przez księdza Skarbka w 1958 roku. To wszystko trafiło do niego i on to wszystko poukładał tematycznie, listy od różnych osób. Nikt nie wiedział o tym, że Niemcy odesłali te ileś tam 500 dokumentów, czyli wszystkie listy rodziny, przyjaciół posłane do niego, łącznie z aktem śmierci. Przesłano wszystko za opłatą bodajże coś 5 czy 10 marek matce Witolda.
Witold pisał od początku po niemiecku, bo był do tego zmuszony.
Doktor Anna Lasyk, tłumaczka.
Początkowo jego język był bardzo taki trudny, to znaczy trudny i do odczytania dla nas i na pewno dla niego było też wielkim kłopotem pisanie po niemiecku. Pisał z błędami, pisał dostosowując nieraz słowa polskie, których mu brakowało w niemczyźnie. Widać, że było mu się trudno wysławiać. Natomiast z czasem uczył się tego języka, mając kontakt i z Niemcami. Miał prasę, miał też słownik, gramatykę, o którą bardzo długo prosił. Były wielkie kłopoty, aby to dostać. Widać, że z czasem i słownictwo się poprawiało, i zakres tego słownictwa, i gramatycznie był coraz lepszy, coraz mniej błędów popełniał.
W międzyczasie przesłałem informację do mojego przyjaciela Waldka Kosasa i on poszedł do Instytutu Pamięci Oporu, Ruchu Oporu, do pana profesora Tuchela w Berlinie. I on odszukał, co graniczyło z cudem, akta tego procesu Witolda i jego kolegów wszystkich. To był dokument, który bardzo uwiarygodniał to wszystko, co się działo, nie tylko na podstawie listów.
Akta procesu były pisane niemczyzną prawniczą, ponieważ nie jestem prawnikiem i bałam się błędów w pojęciach, które rozumiem, ale jest pewien usus językowy, jak dane pojęcie prawnicze się tłumaczy, to po moim przekładzie daliśmy to z panem profesorem do konsultacji do prawnika, który sprawdził moje tłumaczenie pod względem merytorycznym i nazw prawniczych.
No i wydawało nam się, że powoli już dochodzimy do tego, że całe tłumaczenie jest przygotowane. Wtedy trzeba było też się zastanowić nad tym, kto to ma wydać. I profesor Olszewski, dowiedziawszy się o tym, że ja szukam wydawcy, powiedział, że nie mam się co martwić. Będzie to wydawnictwo Innowacje i Nauka i oni to bezpłatnie wydadzą.
Tłumaczyłam nie tylko listy samego Witolda, ale też jego rodziny, przyjaciół i znajomych. Listy były w różnym stopniu trudne do odczytania. Samo pismo nieraz było bardzo trudne, nieczytelne, tak jak i wielu z nas dziś nieczytelnie pisze, szczególnie lekarzy. Natomiast innym kłopotem był po prostu stan tych listów. Były dziury w nich, były zalania, były plamy, były ubytki. I to ubytki takie losowe, że po prostu ktoś, nie uważając na przykład, robił dziurki, archiwizując te listy i po prostu wyciął kawałki tekstu. Były też dziury, które powstały z cenzury, bo widać, że cenzura, która czytała te listy, zanim Witold je wysłał i dostał, wycinała kawałki po prostu, czy były zamalowane, czy zalane, czy specjalnie zniszczone. Także były miejsca, które są nie do odczytania, gdzie jest znak zapytania w takim liście postawiony, a gdzie po prostu trzeba było zrezygnować z odczytania, wykropkować kawałek w tłumaczeniu, bo po prostu tego słowa nie ma, jest wycięte, zalane, nie do odczytania. Ja zrobiłam to w ten sposób, że najpierw przepisałam wszystkie listy, czyli to jest ponad 500 listów. Potem jeszcze raz sprawdzałam to, co przepisałam z tekstem oryginalnym, bo nieraz zostawiałam miejsca nieczytelne, niejasne na później. I po przepisaniu i poprawieniu tego tekstu przetłumaczyłam całość listów. Bardzo różny poziom znajomości języka niemieckiego. Niektórzy mieli właściwie poziom Niemców i te listy tłumaczyło się szalenie dobrze. Niektóre były pisane literacką niemczyzną, inne były taką prostą, dość nieumiejętną niemczyzną. Jest bardzo zależnie od osoby i też w czasie się to zmieniało. Szczególnie u Witolda widać ten rozwój językowy.
Od rana do późnego wieczora zwracam się w modłach do dobrego Boga, mojej nadziei. Jestem zdrowy. Czuję się tu dużo lepiej niż w Poznaniu. Mam dużo świeżego, wiejskiego powietrza. I szkoda tylko, że moje okno jest po stronie północnej. Dlatego nie mam w mojej celi wcale słońca. Proszę, nie martwcie się o mnie i moje zdrowie. Wszystko w porządku. Jestem tylko smutny, że musiałem tu spędzić moje imieniny, Boże Narodzenie i Nowy Rok. Biedne były moje imieniny i bardzo smutne było Boże Narodzenie. A szczególnie, jak myślałem o tym, jak wiele pięknych świąt Bożego Narodzenia spędziłem z wami. I jak teraz muszę cierpieć bez rodziców, bez was. Całkiem sam z dobrym Bogiem.
Pan profesor Łuczak wybrał te listy, skonsultując oczywiście ze mną, które wydawały się najciekawsze, które wnosiły najwięcej, bo niektóre listy się powtarzały kilkanaście razy, bo Witold pisał o tym samym do różnych osób, tylko w inny sposób, bo jak pisał do mamy, do znajomych, to nieraz poruszał te same tematy i te same sprawy. co dla historyka będzie ciekawe, dla zwykłego czytelnika pewnie by już było nużące. Najbardziej mnie wstrząsnęło to, jak przeżywał święta samotnie, jakie to było dla niego trudne. No, przyjmowałam to nieraz bardzo emocjonalnie.
Nowy rok w więzieniu i prawie 3 miesiące bez jakiejkolwiek wiadomości od was to były ważne dni, w których było mi szczególnie smutno. A teraz, w nowym roku, jestem znowu zadowolony. I wierzę, że nie zostanę wiecznie tam w więzieniu, że pewnego dnia przyjadę z powrotem do domu. Każdego dnia proszę dobrego Boga o ten dzień, w którym znowu powrócę do domu. W każdym dniu, w każdej chwili jestem myślami z wami i z tobą, mamusiu. Książki są dla mnie bardzo ciekawe. Głównie dlatego, że nie mam żadnych innych wiadomości z domu i ze świata. Jeszcze raz was proszę. Nie martwcie się o mnie. Ja jestem zdrowy i dobrej myśli. Modlę się do najlepszego Boga, a On pomaga mi w każdym czasie, kiedy Go potrzebuję. I tylko Bóg jest całą moją nadzieją w mojej przyszłości. Tu w więzieniu, kiedy jestem całkiem sam, zrozumiałem, czym jest Bóg i Jego pomoc i jak należy kochać Boga i modlić się do Niego. Także zrozumiałem tu, co znaczy słowo moja ojczyzna.
Witold w tym liście, który pisał przed śmiercią, to były jedyne listy, które można było napisać po polsku. To w tym ostatnim liście pisze również o świętym Stanisławie Kostce. I tak się złożyło, że ja może nie znając dokładnie tekstu tego listu, na bierzmowaniu przyjąłem imię świętego Stanisława Kostki. Jak gdyby oddając się opiece tego mojego kuzyna, który jest dla mnie jakimś wzorcem, który jest jakimś takim pomnikiem walki z najeźdźcą. On chciał, żebyśmy prowadzili dobre, uczciwe życie. I żeby Stanisław Kostka miał na swojej opiece to myślenie o nas, jako o tych, którzy też będą w jakiś sposób prowadzili życie, dobre życie, jest jakimś zobowiązaniem, jest jakimś takim zadaniem. Tak jak Karol Marcinkowski w swoim testamencie napisał, że ja właściwie nic takiego nie zrobiłem, tylko wykonywałem to, co miałem do zrobienia. Coś, co miałem do zrobienia, a do zrobienia miałem posługę ludziom chorym, cierpiącym. Tym był również jakiś zalążek tego zlecenia dla mnie jako przyszłości lekarza hospicyjnego, żeby pomagać ludziom cierpiącym.
Mularczyk Franz Witold, budynek 3, Berlin, Plützensee, 13 października 1942 roku, godzina 3 po południu.
Gdy list ten dojdzie w wasze ręce, mnie już na tym świecie nie będzie. Zostaną tylko martwe zwłoki. Po raz ostatni zaświeciło dziś dla mnie słońce, po raz ostatni oddychałem ziemskim powietrzem, i po raz ostatni oddałem Bogu i Stwórcy memu hołd dziękczynny. Obecnie z głęboką pokorą i posłuszeństwem oddaję się wyrokowi wszechmocnej sprawiedliwości Jego. Przez 18 lat czciłem Go i miłowałem. A przez ostatnie 21 lat nauczyłem się Go kochać. Czuć i cenić ponad wszystkie skarby świata. Dotychczas ofiarowywałem mu modlitwy, smutki, cierpienia. Dziś ofiaruję mu serce i duszę oraz moje młode życie. Tak jak żyłem z nim ostatnio, związany myślą, sercem i duszą, tak odchodzę do Niego w pełnej ufności, że spełni me marzenie i przyjmie mnie do grona swych wybranych. O jedno błagam w imię miłości Bożej, przebacz. I zapomnij mi wszystko zło i boleści, jakie sercu twemu zadałem. Czuwam nad tobą. Zwłoki proszę odebrać i złożyć cicho i spokojnie koło wujka Stasia. Żadnych pomników i hołdów. Tylko od czasu do czasu mszę świętą. Zostańcie z Bogiem.
Edmund Michał Wanner na karę śmierci. Witold Kurlan na karę śmierci. Franz Mularczyk na karę śmierci. Karl Ostrowski na karę śmierci. Zygmunt Hojar na karę śmierci.
O pracy nad książką Witold, listy więzienne mówili dr Anna Lasek i profesor Jacek Łuczak. W audycji wykorzystaliśmy fragmenty słuchowiska, w którym wystąpili Małgorzata Peczyńska i Andrzej Lajborek. Audycję przygotowała Małgorzata Jańczak.
Jaki śmieszny jesteś pod oknem, gdy zapada chłodny zmierzch, a nad miastem chmury ogromne i za chwilę pewnie będzie padał deszcz. Lepiej skryj się, daj i mnie zasnąć. Po co masz na deszczu stać? Przynieś sobie z domu parasol, przynieś sobie z domu płaszcz. Na kwadrans przed dziewiątą podchodzi zmierzch pod okno, ze zmierzchem ty przychodzisz też. I widzę cię co chwilę, pożytku z ciebie tyle, że mnie przeraża byle deszcz. Kiedy czasem drogę twą przetnę, w inną stronę zwracasz twarz. W kieszeni drugą taką samą masz. Nieraz chciałam wcześniej odpocząć, przemęczona trudnym dniem, lecz za oknem ciągle było nocą twój zabawny długi cień. Więc dróg poznaj stąd, aby dojść do mych ust. Świat, cały świat chce ci zamknąć na klucz. Więc idź, uśmiech swój zostaw u mnie, jak ślad jest noc, mijasz noc, lekkomyślny jak wiatr. Na kwadrans przed dziewiątą podchodzi zmierzch pod okno, ze zmierzchem ty przychodzisz też. I widzę cię co chwilę, pożytku z ciebie tyle, że mnie przeraża byle deszcz. Jaki śmieszny jesteś pod oknem, gdy zapada chłodny zmierzch, a nad miastem chmury ogromne. I za chwilę pewnie będzie padał deszcz. Po co włóczysz się tu jak widmo? Tyś z księżyca chyba spadł. Ale wiem, na polu jest zimno, a ty masz we włosach wiatr. Więc dróg poznaj stąd, aby dojść do mych ust, bo świat, cały świat chce ci zamknąć na klucz. Więc idź, uśmiech swój zostaw u mnie, jak ślad jest noc, mijasz noc, lekkomyślny jak wiatr. La, la.
Demarczyk w Radiu Poznań. Może macie Państwo w domu listy, wspomnienia z czasów okupacji? Bardzo chętnie przygotujemy kolejne audycje. Szczególnie, że już we wrześniu będziemy obchodzili 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zostajemy w temacie historycznym. Już za chwilę reportaż Jacka Kosiaka o Marku Grąckim, który był dziennikarzem Radia Poznań, nie przeszedł weryfikacji przed komisją w stanie wojennym, musiał zająć się zawodowo innymi sprawami. Kim jest Marek Grącki, co robi teraz? O tym już za chwilę.
Chciałbym być sobą wreszcie.
Historia Marka Grąckiego.
Do niedawna najwyżej postawiony w hierarchii administracyjnej województwa Henryk K. umiejscowił sobie swoją willę tam, gdzie zgodnie z planem powinien znajdować się żłobek. Nie są to dane, które wyssałem z palca, lecz konkretne wyniki kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela centrali najwyższej.
Za dokąd dojeżdżamy?
Do siebie? Czyli na linię. Za chwilę zobaczymy znak. Linie po zarówno prawej, jak i lewej stronie moje pola. Tu widzimy kukurydzę po jednej i po drugiej stronie. Tam dalej rośnie cykoria, pszenica. Za chwilę dojedziemy do żyta, małego poletka lucerny dla moich stworów. No to my są. Tu masz żyto. I w tym roku jest no niezwykłe. Zresztą widać po kłosach, po wybujałym źdźble, że plon zapowiada się niezły. To jest matka i syn. Matka leży. To jest Kaja. Pluto to jest krzyżówka labradora z owczarkiem niemieckim. Widać taki brąz z lekka przebija spod spodu, spod szerstka. Na dachu siedzi kot. Moje koty pokazują swoją łowność od czasu do czasu, przynosząc mi ofiarę w zębach. To jest właśnie mysz. No i to dosyć często. O, proszę, widzisz, o. A tu jest loczuś, czyli cap anglonubijski. Bardzo fajny, charakterystyczny. Ja bym się powiedział. Z samego założenia nie jestem nastawiony na maksymalizację zysku. To mnie nie interesuje. Ja nie zmuszam również i moich zwierząt do tego, żeby maksymalnie przyczyniły się do produkcji. To one wytwarzają to, co wytwarzają, metodami naturalnymi. Koza wychodzi na pastwisko, tyle ile mleka się uda udoić, to i dobrze. Wcześniej kózki są stosunkowo długo przy matkach, dlatego są zdrowe, dlatego nie mam upadków. Weterynarz nie za bardzo przy mnie zarobi, produkuje. A bez chemii, bez jakiegoś szczególnego nacisku na to, żeby było tego więcej, 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 więcej. A poza tym założenie mojej serowarni jest takie, że będę produkował i przerabiał tylko tyle mleka do tego momentu, dopóki będę miał nad tym ścisłą kontrolę. Składzalnik. Teraz właśnie wchodzimy do mojego królestwa, czyli serowarni. Tutaj właśnie następuje ten jeden z najpiękniejszych aktów. Cud zamiany płynu w ciało stałe. Zamienia się w najstarszą formę konserwowania żywności, bo ser to jest najstarsza forma przetwarzania żywności. W tym właśnie kotle, który stoi przed nami, wlewa się 200 litrów mleka. To mleko jest podgrzewane do odpowiedniej temperatury. W moim wypadku to jest 32-34 stopnie i dodawane są szlachetne kultury bakterii, potem podpuszczka i ta właśnie podpuszczka powoduje, że mleko się ścina, powstaje skrzep, a z tego skrzepu potem ser. Dobra, to co? Odwirowana śmietana jest teraz jest jeszcze płynna, a po kilku dniach będzie taka, że będzie można nią chleb smarować.
Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie model wychowania naszego pokolenia, tego, co nas kształtowało. I Marek Grącki, lat 30. Chciałbym, żebyście się teraz razem ze mną zastanowili nad problemem ideowości. Ideowości
właśnie naszego pokolenia, pokolenia 30-letnich. A od tego, czy jesteśmy, czy byliśmy ideowi, bo i przecież takie wypadki się zdarzały, to chyba właśnie no, rzutowało w jakiś sposób wychowanie, które...
Bardzo wieloma rzeczami się zajmowałem, począwszy od ekonomii, bo takie było moje podstawowe wykształcenie, ale przeszedłem również przez dział rolny w prasie, zajmowałem się również rozrywką, pisałem o muzyce, podpisywałem się pseudonimem Marek Allegro. W radiu zajmowałem się głównie problematyką społeczną i tu przypuszczam się naraziłem ówczesnym rządzącym, no bo i robiłem sprawozdania i wywiady z czołowymi przedstawicielami opozycji, chodziłem na posiedzenia komitetów środowisk twórczych, które były wtedy też mocnym zarzewiem opozycji wobec władzy.
To był karnawał.
Tak, to był karnawał. To był bez wątpienia karnawał, albowiem wtedy, w czasie tego karnawału 80-81, praktycznie wszystko robiło się na żywo. Bardzo niewiele było audycji montowanych. Przywoziło się materiał z terenu i się wtedy go montowało, no wiadomo. Ale tak, to było to wtedy piękne, żywe radio. Wspominam te czasy z dużym rozrzewnieniem. Był to bez wątpienia piękny okres w moim życiu. A nie no, kochany, ja byłem dziennikarzem tylko i wyłącznie do 13 grudnia roku pamiętnego. Młodym tę datę przypomnę, a mianowicie 1981 roku. Wtedy to ówcześni decydenci stwierdzili, że się do tego zawodu nie nadaje. Co prawda na pytanie przewodniczącego komisji weryfikacyjnej, albowiem takowy w polskim radiu i telewizji był, przyjechał z Komitetu Centralnego, towarzysz Kozibung, nazwisko będę pamiętał. No i kiedy się mnie zapytał, jaką audycję chciałbym nakręcić, odpowiedziałem, że żadną. Był bardzo tym zdziwiony, powiedział, jak to żadną? Mówię, tak, bo to co robicie, to się nie podoba. A to wiecie, jakie będą konsekwencje tego, co mówicie. Ja się tak rozglądam i mówię, przepraszam pana bardzo, ale ja tu sam jestem. Dlaczego pan tak w liczbie mnogiej? No, wy co tu ze mnie jaj nie róbcie. Powiedziałem tak, oczywiście zdaję sobie sprawę z konsekwencji, albowiem jakbyście wy mnie nie wyrzucili, to sam bym odszedł. No i tak się skończyła moja kilkunastoletnia kariera dziennikarska. Potem robiłem różne bardzo dziwne rzeczy, wykonywałem bardzo długo, bardzo dużo zawodów. Powiem tak, dziennikarz tamtego czasu to był taki zawód, który wychowywał człowieka wszechstronnie przygotowanego. Nas wtedy nazywano z niemiecka beserwiserami, wszystko wiedzący. Wiedza, mówię, tych fajniejszych, lepszych dziennikarzy była dosyć szeroka i dlatego też ja nie miałem trudności z przystosowaniem się do tego, co mnie spotkało po wyrzuceniu mnie z roboty. A takiej bezpośredniej paraleli pomiędzy zawodem dziennikarza a rolnika, nie, no to bym nie widział. Rolnik jest bardzo mocno związany z naturą. Bardzo mocno związany z upływającym czasem, porami roku. Dziennikarz, kiedy mówimy o tej tak zwanej wierchuszce dziennikarskiej, to częstokroć jest ona stosunkowo niezależna, bo zawsze znajdzie sobie pracodawcę. Niestety dzisiejszy dziennikarz jest bardzo ograniczony. Jest taki jakiś dziwny pęd, bez patrzenia nawet na to, jakie konsekwencje niesie za sobą opublikowanie, wydrukowanie czy puszczenie w eterze określonych rzeczy. Owce są na padoku, który ostatnio zrobiłem na tym wybiegu. I tam kozy z owcami równiuteńko wygryzły wszystko. Owce mam wschodniofryzyjskie oraz rasa, która nazywa się romanowska. wyhodowana na potrzeby dworu Romanowych, ogólnoużytkowa. I teraz robię takie ciekawe doświadczenie. Niedługo będę miał pierwsze pokolenie, to znaczy w przyszłym roku będzie dojne, krzyżówki wschodniofryzyjskiej na romanowskiej i zobaczymy, jak to się ułoży i pokaże. No chodź, chodź Intuchna, no chodź, 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 no chodź. No. No chodź, no chodź. Jak się stwierdza, że są osobniki zachowujące się agresywnie wobec innych, no to wypala się i nie ma rogów. Nie? No. Teraz zeszły, bo no, musimy je dzielić, prawda? Czyli młodzież musi być osobno, powoli schodzą z pastwisk. To gospodarstwo przeszło na własność Skarbu Państwa w roku 1919. Powstanie wielkopolskie, właściciele Niemcy uciekli razem z Reichswehrą do Rzeszy. Po ukształtowaniu się nowych granic linie znalazły się w drugiej RP. Niemcy odmówili przyjęcia polskiego obywatelstwa, a to warunkowało ich tytuł do ziemi. Dostali odszkodowanie, w związku z tym w następnej już przyszłości, nawet w okresie okupacji, mogli być tylko i wyłącznie trajhonderem, czyli zarządcą, no bo to też było państwo strasznego, bo strasznego, ale prawa. Skoro dostali już za to raz pieniądze, to już nie mogli wrócić do tego jako właściciele Foksowie. Był tutaj u mnie jeden z potomków, powiedział, że jako dziecko się tutaj wychował, czy może wejść, czy może popatrzeć, ale oczywiście, proszę bardzo, nie miałem żadnych oporów. Co dalej? No dalej to był to jeden z zakładów kombinatu PGR Quilcz, czyli w 93 roku wszystko to się rozsypało, potem jeszcze objął ten majątek administrator, doprowadził to do totalnej ruiny, a także kiedy ja to przejąłem w 2003 roku, no to wszyscy pukali się w czoło, twierdząc, że mojego życia nie starczy mi na to, żeby doprowadzić ten majątek do porządku. To gospodarstwo już nie przypomina tego upadłego. Oczywiście jest bardzo jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, ponieważ ja to robię wszystko metodami bezkredytowymi, więc robię sobie to powoli i spokojnie. Jestem człowiekiem, który potrafi się dostosować do każdych okoliczności. I to również jest coś, co wyniosłem z moich poprzednich zawodów, a przecież jednym z pierwszych było dziennikarstwo.
Kim była Anna Walentynowicz?
Byłam po prostu pracownikiem Stoczni Gdańskiej. Mnie w udziale przypadło pracować z ludźmi, którzy założyli wolne związki zawodowe. Droga do Solidarności...
Konformista to jest człowiek, który potrafi się dostosować do określonych warunków bytu politycznego. Ja natomiast potrafię się dostosować do warunków, które narzuca mi natura. Staram się być jak najbliżej tejże natury i przetwarzać to, co ta natura mi daje. Żebyśmy Matkę Ziemię naszym dzieciom i wnukom zostawili w takim stanie, byśmy się za to wstydzić nie musieli.
Marek Grącki, do stanu wojennego, dziennikarz Radia Poznań, teraz rolnik. Z Markiem Grąckim rozmawiał Jacek Kosiak. Program realizował Rafał Polacki, który zostaje jeszcze z Państwem. Piotr Świątkowski mówi do usłyszenia.